Otwieram obrady 28. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 29 listopada 2012 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Prezydenta. Bardzo proszę o ciszę. Witam Pana Prezydenta wraz z zastępcami. Witam przedstawicieli służb Prezydenta. Witam komendantów. Witam przedstawicieli rad osiedli, związki zawodowe. Dość liczne media oczywiście. Witam wszystkich radnych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Każdy z Państwa otrzymał porządek obrad. Widzimy, że ten porządek obrad jest dość obfity. Otrzymaliście też Państwo informację, że jeżeli nie uda nam się przepracować go do godziny 19, przerwę obrady sesji i będziemy pracować jutro. To właściwie zależy od Państwa, więc tych wszystkich, którzy cierpią na nadczynność mowy, bardzo proszę o powściągliwość. Powściągliwość i praca to, co nas dzisiaj czeka. Szanowni Państwo, zaczynamy. W punkcie drugim dzisiejszego porządku obrad będziemy rozpatrywać wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. I tych wniosków wpłynęło 4 od Pana Prezydenta. Pierwszy oznaczony numerem rzymski 1 pojawił się na 7 dni. Czyli w takim trybie, który pozwala go bez głosowania umieścić w dzisiejszym porządku obrad i umieszczamy go, drodzy Państwo, po punkcie 21. Proszę sobie zaznaczyć. Rzymskie 1. Po punkcie 21. I kolejny projekt. To projekt uchwały w sprawie zmiany ulicy, nazwy, przepraszam, ulicy w mieście Tarnowie. Punkt oznaczony rzymskie 2. I teraz przegłosujemy umieszczenie tego punktu po punkcie 43 dzisiejszego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za umieszczeniem punktu oznaczonego rzymskie 2 po punkcie 43 dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście osób jest za. Kto jest przeciw?
Nie ma.
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również jeden głos wstrzymujący, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poszerzyliśmy dzisiejszy porządek obrad o punkt oznaczony rzymskie 2. I kolejny materiał oznaczony rzymskie 3 to projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej imienia świętego brata Alberta w Tarnowie, świadczone dla osób nim niezamieszkujących oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. I proponuję ten punkt umieścić po punkcie 34 dzisiejszego porządku obrad i przechodzimy do głosowań. Po punkcie 33, tu mam 34, ale to nie jest problem. Po punkcie 33, proszę Państwa. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za umieszczeniem materiału oznaczonego rzymskie 3 po punkcie 33 naszego porządku obrad dzisiejszego? Proszę o podniesienie ręki. Czy Barbara była?
21?
Tak. 21 osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poszerzyliśmy dzisiejszy porządek obrad o punkt rzymskie 3. I ostatni wniosek od Pana Prezydenta. Punkt oznaczony rzymskie 4. Ten punkt umieścimy po punkcie rzymskie 1, tak? Który już wcześniej znalazł się w naszym porządku obrad. Jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji zakładu składowania odpadów komunalnych w Tarnowie. Kto z Państwa radnych jest za poszerzeniem dzisiejszego porządku obrad właśnie o ten punkt i umieszczenie go po punkcie rzymskie 1 dzisiejszym porządku obrad. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach wstrzymujących się stwierdzam, że umieściliśmy ten punkt w dzisiejszym porządku obrad. I na tym skończyliśmy głosowanie nad wnioskami pana prezydenta. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Bardzo proszę, pan radny Kazimierz Koprowski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam wniosek, w zasadzie dwa wnioski. Pierwszy wniosek sprowadza się do wykreślenia z porządku dzisiejszej sesji punktów 5, 6, 8 i 9 dotyczący przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością MCM w Tarnowie. Dalej wniesienie aportu do spółki, punkt 8 dotyczący przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z zespołu przychodni specjalistycznych w Tarnowie i wyrażenia zgody na wniesienie aportu, czyli cztery punkty w tym porządku obrad. Szanowni Państwo, tak na dobrą sprawę w argumentacji, którą podnosiłem w imieniu klubu na poprzedniej sesji, nie zmieniło się nic, ale doszły jeszcze nowe okoliczności. Przede wszystkim również czytając uzasadnienie do tych uchwał, które Państwu zostały przedłożone jako radnym, również nie pojawiły się nowe argumenty, a wręcz odwrotnie, które świadczyłyby o nienależytym nadzorze nad tymi spółkami, bo tam takie również zapisy są. W związku z powyższym składam ten wniosek oraz dodatkowym argumentem jest to, że w tego typu przekształceniach normalną koleją rzeczy jest przyjęcie tak zwanych chociażby pakietu socjalnego, pakietu ochronnego dla pracowników. Tutaj nic się nie stało. Pomimo wystąpień wspólnej reprezentacji związków zawodowych do pana prezydenta, pan prezydent w swoim piśmie tak na dobrą sprawę uchylił się od przyjęcia, podpisania takiego pakietu. Co prawda punkty zostały zgłoszone do ewentualnej dyskusji, natomiast zapowiedział w swoim punkcie, że przekaże ewentualnie te postulaty szefowi przyszłej spółki czy przyszłych spółek, które powstaną. Szanowni Państwo, gdyby tak się stało, to w obrębie chociażby nawet spółek energetycznych, które powstały, takich pakietów, drodzy Państwo, by w ogóle nie było. Niemniej jednak organy tworzące, organy założycielskie tam tych nowych spółek energetycznych, drodzy Państwo, takie pakiety przyjęły. Dziwię się osobiście, tutaj w imieniu klubu to wypowiadam, że do takich wypracowań, do takich materiałów nie doszło. Ponadto również co delegatura Zarządu Regionu Małopolska i tutaj przedstawiciele Solidarności podnosili, że podpisane porozumienie, które miało miejsce jeszcze bodajże w roku 2000, w lipcu 2000 roku, gdzie prezydent miasta ówczesny zobowiązał się do konsultacji pewnych dokumentów, zapisy tego porozumienia, że tak powiem, nie zostały dochowane. W związku z powyższym składam wniosek o wykreślenie tych punktów jak na wstępie. Dobrze. To jest pierwszy wniosek.
To jest pierwsza sprawa, tak?
Tak.
Czy będzie coś jeszcze? Proszę
tak.
bardzo.
Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji również pan prezydent przygotował pakiet uchwał, projektów uchwał w sprawie, powiedziałbym, w sprawach śmieciowych, tak bym to nazwał. W związku z tym, że wiele samorządów, poczynając od Inowrocławia, a ostatnio skończywszy na Radzie Miasta Nowego Sącza, podjęły uchwałę, przede wszystkim Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjności zapisów, między innymi artykułu 6 i tam kolejnych 6d, 6e, jeśli chodzi o zobowiązanie wójtów, burmistrzów, prezydentów do organizowania przetargów, prawda, na odbieranie śmieci czy odpadów komunalnych, jak to zostało zapisane w ustawie. Otóż, drodzy Państwo, są to zagrożenia, przede wszystkim żywotne zagrożenia, nie tylko dla mieszkańców, które wprowadza ustawa w postaci wzrostu, poważnego wzrostu opłat, o czym prawdopodobnie będziemy dyskutować później, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, jest zagrożenie, że w wyniku organizowanych przetargów Może się zdarzyć, nie tylko w Tarnowie, ale w wielu również miastach innych, że zostaną wybrane, na przykład wybrana zostanie jedna firma, jedna spółka, która będzie świadczyła usługi wywozowe i w związku z tym doprowadzi się tym sposobem do upadku kolejnych firm, które działają na rynku w tej materii. Drodzy Państwo, jest to działanie krótkowzroczne. Dlaczego? Dlatego, że początkowo ceny jednostkowe rzeczywiście mogą ulec zmianie, ale wówczas, kiedy firma zostanie jedyna jako monopolista na rynku, może się zdarzyć, że będzie niestety oferowała tak wysokie ceny, a które w gruncie rzeczy będą bić w mieszkańców i przerzucone zostaną w koszty, które będą płacić mieszkańcy. W związku z powyższym złożyłem na ręce pana przewodniczącego w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, poparte przez jeszcze jednego radnego niezależnego, pana Jacka Łabnę, projekt uchwały w sprawie poparcia, wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ten projekt został złożony. Mam prośbę, drodzy Państwo. Jestem świadomy zapisów statutu. Niemniej jednak bardzo proszę, mamy tu dwóch radców prawnych, aby się pochylili nad tym i, drodzy Państwo, usiedli, abyśmy mogli nad tym projektem debatować. Dopuśćcie Państwo przynajmniej do porządku, abyśmy mogli na ten temat porozmawiać. I proponuję, drodzy Państwo, aby ten projekt znalazł się przed uchwałami śmieciowymi, czyli po punkcie 21. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Zanotowałem. Więc proszę Państwa, mamy taką sytuację, że pojawiły się cztery kolejne wnioski o ograniczenie. Słucham Pana, Panie.
Czy jeszcze można składać wnioski o ograniczenie?
Można.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Składam wniosek o ograniczenie porządku obrad o punkt 30, ustalenie cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Na dzisiejszej sesji będziemy głosować podwyżkę podatków od nieruchomości, podwyżkę opłat za strefę płatnego parkowania. Myślę, że zmiany cen biletów komunikacji publicznej to jeden krok za daleko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze wnioski w sprawie zmian w dzisiejszym porządku obrad? Nie widzę.
Nie jest.
O, pan prezydent chciał jeszcze zabrać głos, bardzo proszę.
Ja tylko kwestia wyjaśnienia do punktu drugiego, który zgłosił pan radny Koprowski. Chcę powiedzieć, że takie informacje od prezydenta Inowrocławia otrzymujemy systematycznie. Uczestniczymy w tym proteście i stosowne pismo do Trybunału podpisane przez prezydenta zostało wystosowane. Jeśli oczywiście Państwo będziecie chcieli poprzeć tę uchwałę, jak najbardziej, ale tych uchwał jest bardzo dużo i reakcja prezydenta na zapisy tego artykułu była.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie. Nie. Wniosek jeszcze się pojawiał, pan radny Jacek Łabny. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, zgłaszam. Wnioskuję o wykreślenie punktu 12 porządku naszej sesji, to znaczy określenie podatku od nieruchomości na terenie miasta Tarnowa. Argumentacja jest taka krótka, że podatek od nieruchomości w Tarnowie nie należy do najniższych, a podatek, proszę Państwa, stymuluje rozwój gospodarczy naszego miasta. Jest tak, i Szanowni Państwo, wszyscy widzą, że z Tarnowa uciekają przedsiębiorcy, likwidowane są firmy, a szczególnie nasza młodzież musi szukać pracy daleko poza Tarnowem. Taka stymulacja podatkiem powoduje obniżeniem podatku albo utrzymaniem przez jakiś czas to, że jest pewnego rodzaju stabilizacja. Gdyby Państwo zobaczyli, jak wzrastają podatki, to na pewno Państwo wiecie, ale ja tylko zwrócę uwagę na jeden aspekt. Wysokość podatku za prowadzenie działalności gospodarczej od nieruchomości i od gruntu, jak również podatek od mieszkańców. Ten podatek wzrasta o 18%. Dlatego myślę, że ta argumentacja jest wystarczająca, żebyśmy podjęli taką inicjatywę i wykreślili punkt 12 z porządku obrad.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w sprawie poszerzenia lub ograniczenia? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy już do
spraw proceduralnych. Myślę, że będziemy to robić po kolei, tak jak pojawiały się zgłoszenia. Najpierw zajmujemy się ograniczeniem, a potem zajmiemy się wnioskiem o poszerzenie. Więc po kolei. W imieniu klubu PiS oraz pana Jacka Łabno, a nie, to w imieniu PiS chyba tylko był ten wniosek o ograniczenie. Punktów 5, 6, 8 i 9. Dobrze, panie radny, zrozumiałem? 8 i 9. Dobrze. Każdy z nich będziemy głosować oddzielnie. Kto z państwa radnych jest za ograniczeniem dzisiejszego porządku obrad o punkt 8? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Przepraszam, 5. Po kolei, przepraszam. O, jeszcze raz. Kto z państwa radnych jest za ograniczeniem dzisiejszego porządku obrad o punkt 5? Proszę o podniesienie ręki. Dziewięć osób jest za. Kto jest przeciw? Trzynaście osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że wniosek pana Kazimierza Koprowskiego został odrzucony. Nie ograniczyliśmy porządku o punkt numer 5. I kolejny wniosek o ograniczenie dzisiejszego porządku obrad o punkt numer 6. Kto z państwa radnych jest za poparciem wniosku pana radnego Kazimierza Koprowskiego o ograniczenie dzisiejszego porządku obrad o punkt 6? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziewięć osób jest za. Kto jest przeciw? 13 osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? 15 przeciw? 15? No to musimy jeszcze raz powtórzyć głosowanie. Oczywiście. Tak. Dobrze. Właśnie. Bo jeszcze nawet nie powiedzieliśmy, kto wstrzymał się od głosu, prawda? Jeszcze nie były podane ostateczne wyniki. Dobrze, wobec tego jeszcze raz przeliczymy głosy przeciwne wnioskowi pana Koprowskiego, bo za poparciem pana wniosku było 9 osób, z tego co pamiętam. Teraz, szanowni państwo, kto jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Wyraźnie proszę podnieść rękę i trzymać ją w górze. 15 osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec tego oficjalnie podaję, że wniosek pana Koprowskiego został odrzucony i nie ograniczyliśmy dzisiejszego porządku obrad o punkt 6. Kolejny wniosek to ograniczenie porządku obrad o punkt 8. Kto z państwa jest za poparciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziewięć osób jest za. Kto jest przeciw? 15 osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że i ten wniosek został przez Radę odrzucony i nie ograniczymy dzisiejszego porządku obrad o punkt 8. I ostatni wniosek pana Koprowskiego dotyczący ograniczenia dzisiejszego porządku obrad to wniosek o ograniczenie dzisiejszego porządku o punkt 9. Kto z państwa radnych jest za poparciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 9 osób jest za. Kto jest przeciw? 15 osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że i ten wniosek nie uzyskał poparcia i nie ograniczymy dzisiejszego porządku obrad o punkt 9. Dziękuję państwu i przechodzimy do wniosku pana Jakuba Kwaśnego o ograniczenie dzisiejszego porządku obrad o punkt 30. I również proszę państwa, kto z państwa radnych jest za poparciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
9 osób.
9 osób jest za. Kto jest przeciw? 14 osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu?
Jedna osoba.
Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że ten wniosek również nie uzyskał poparcia większości Rady i nie ograniczymy dzisiejszego porządku obrad o punkt 30. I ostatni już wniosek. Wniosek pana Jacka Łabno o ograniczenie dzisiejszego porządku obrad o punkt 12. Prawda, panie Jacku? Dziękuję bardzo. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za poparciem wniosku pana Jacka Łabno i ograniczeniem dzisiejszego porządku obrad o punkt 12. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Siedem osób jest za. Kto jest przeciw? Piętnaście osób jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Przy dwóch głosach wstrzymujących się stwierdzam, że również ten wniosek nie znalazł poparcia u większości Rady i nie ograniczymy dzisiejszego porządku obrad o punkt 12. I na koniec został nam wniosek o poszerzenie dzisiejszego porządku obrad o projekt uchwały, o której mówił pan Koprowski bardzo szeroko, uzasadniał również potrzebę jej podjęcia. Jak również, i to jest też bardzo istotne, przypomniał sobie i nam, że projekt uchwały niezaopiniowany przez prawników miejskich nie może znaleźć się pod, nie może trafić pod obrady Rady. Prawda, pani Beato? Bo nie spełnia wymogów statutowych. Ale oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby został, żeby się pojawił na przyszłej sesji już, kiedy przejdzie tę drogę właściwą. Wobec czego ja nie poddaję pod głosowanie tego wniosku i zamykam punkt, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli punkt drugi. Otwieram punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 26 i 27. uroczystej, 26 zwyczajnej i 27 uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne wnioski, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Punkt czwarty to informacja prezydenta o wynikach analiz dotyczących zasadności przekształceń podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego i przebiegu konsultacji społecznych dotyczących przekształceń tych podmiotów. Zanim oddam głos panu prezydentowi, informuję państwa bardzo uprzejmie, że w tym punkcie nie przewidzieliśmy dyskusji. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Ścigała.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Stawiamy dzisiaj pod obrady państwa, wydaje mi się, że bardzo ważne uchwały dotyczące służby zdrowia, które już kiedyś rozpoczęliśmy procedowanie. Jednak, jeżeli państwo dobrze pamiętacie, z powodów formalnych, które zmusiły nas do przesunięcia tej dyskusji na dzień dzisiejszy, nie byliśmy w stanie wtedy dokończyć. Te powody formalne w dniu dzisiejszym zniknęły i możemy w pełni przedstawić zarówno stan formalny, jak i projekt uchwał pod państwa rozwagę. Zaistniały trzy okoliczności w dniu dzisiejszym, nowe w porównaniu z tymi, które mieliśmy miesiąc temu. A więc przede wszystkim dysponujemy opinią organizacji związkowych w sprawie planowanych przekształceń w służbie zdrowia. Po drugie, doszło do formalnego spotkania z marszałkami województwa małopolskiego odpowiedzialnymi za kwestie służby zdrowia i również z panem marszałkiem Ciepielą w kwestii dróg i ścieżek integracji dwóch szpitali, które funkcjonują na terenie miasta. Nie chcę w tym momencie mówić o szczegółach uzgodnienia. W każdym razie sprowadzają się one między innymi do tego, że do końca roku powstanie dokument współfinansowany przez województwo małopolskie i miasto Tarnów, które pokaże, w jaki sposób najsensowniej, wykorzystując potencjały obydwu szpitali, taki proces przeprowadzić. I trzecia rzecz, która jest chyba ważna, trwają negocjacje w sprawie pakietów socjalnych, ale może nawet nie nazywałbym tego pakietów socjalnych, Trwają negocjacje w sprawie zabezpieczenia interesu pracowników funkcjonujących w dwóch przekształconych jednostkach, a mianowicie w ZPS-ie i w MCM-ie. Przy czym w jednym z tych podmiotów, a mianowicie w MCM-ie, do takiego porozumienia doszło i zostało podpisane 21 listopada. W tej sytuacji mogę się domyślać, że wśród protestujących dzisiaj nie ma pracowników MCM-u, natomiast ten ważny dokument daje gwarancję bezpieczeństwa, amortyzuje różnego rodzaju ryzyka dotyczące niebezpieczeństw dla pracowników. Ale myśmy doszli do wniosku, że nie powinniśmy koncentrować się jedynie na bezpieczeństwie pracowników, które jest na pewno ważne, ale przede wszystkim na dobrym świadczeniu usług dla mieszkańców miasta Tarnowa i to jest dla nas priorytet. Chcę poprosić o rzecz następującą pana przewodniczącego, żebyśmy mogli przedstawić to w sposób następujący. Najpierw prezentacja przebiegu konsultacji zewnętrznych, które zostały przeprowadzone. Następnie analiza zasadności przekształceń, którą wykonał dla nas ekspert zewnętrzny, firma, która jest przygotowana do profesjonalnej prezentacji. I na koniec krótkie podsumowanie, które chcielibyśmy przedstawić przed rozpatrzeniem kolejnych punktów obrad, czyli przed kwestią przyjęcia naszych informacji. Bardzo prosiłbym, żeby dopuścić panią prezydent Dorotę Skrzyniarz do głosu na temat pierwszych konsultacji społecznych, które były prowadzone. Na ekranie będziecie państwo mieli wyświetlone dane dotyczące tego tematu. Bardzo proszę.
Ja, panie prezydent, jeszcze zanim, to ja mam taką gorącą prośbę do państwa, tak żeby wszyscy mieli możliwość zobaczyć to, co będzie prezentowane. Bardzo bym prosił o umożliwienie. Panie radny, to, że pana nie interesuje, to nie znaczy, że nie interesuje innych radnych, także tak?
Panie przewodniczący, wniosek formalny. Dlatego po pierwsze, te materiały mogliśmy spokojnie dostać, drodzy państwo, przed sesją. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my wiemy, jak przebiegały konsultacje i na temat przebiegu konsultacji mamy wyrobione zdanie. Przynajmniej mówię to w imieniu swoich kolegów. Natomiast, drodzy państwo, szanując ten czas, o który wnioskował pan przewodniczący, myślę, że moglibyśmy pominąć sprawę z konsultacji. Pan prezydent tylko powinien się skupić na tych, powiedziałbym, argumentach, które tak na dobrą sprawę przeważyły, że te projekty skierował po raz drugi raz na sesję.
Panie radny, ustaliliśmy przed chwilą porządek obrad i trzymamy się go. Bardzo proszę, głos ma pani prezydent.
Szanowni państwo, jeżeli państwo pozwolą, punkt ten zawiera informacja odnośnie jak gdyby dwóch modułów. Postaram się to zrobić bardzo szybko. Większość pewnie do przeczytania na slajdach. Jest to czysta faktografia. Od czerwca do września 2012 roku w ramach konsultacji społecznych dotyczących planów przekształcenia podmiotów medycznych leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest gmina miasta Tarnowa, odbyło się co najmniej 11 spotkań. Jeżeli byśmy policzyli czas spędzony na rozmowach, dyskusji, było to około 26 godzin właśnie wspólnych rozmów i dyskusji, nie wliczając takich możliwości jak Forum Ogólnopolskie organizowane we wrześniu w Tarnowie, gdzie również ta tematyka była poruszana, spotkań dyrektorów poszczególnych podmiotów, które odbywały się w ich placówkach na prośbę, sugestie pracowników, posiedzeń komisji branżowej, nie licząc spotkań odnośnie negocjowanego pakietu ochronnego czy pewnej umowy społecznej, o których mówił już pan prezydent. Jak państwo widzą, nie ma ustawowo takiego zobowiązania, takiej obligacji do prowadzenia konsultacji społecznych. Ze strony Urzędu Miasta Tarnowa zawsze w tych spotkaniach uczestniczył wiceprezydent pionowy odpowiedzialny za zdrowie, dyrektor Centrum Spraw Społecznych i zastępca dyrektora Centrum Spraw Społecznych, rzecznik prasowy i co najmniej dwóch pracowników Biura do Spraw Zdrowia w Centrum. Obecni byli także dyrektorzy Mościckiego Centrum Medycznego, Zespołu Przychodni Specjalistycznych i Szpitala Szczeklika. Adresatem konsultacji społecznych były grupy społeczne i zawodowe zainteresowane tymże procesem, bezpośrednio bądź pośrednio z nim związanych. Państwo macie wymienione te grupy od pracowników poprzez reprezentacje związkowe pracowników, poprzez członków rad społecznych tych podmiotów, których również zasiadają radni Rady Miejskiej w Tarnowie, samorządy zawodów medycznych, radni Rady Miejskiej, media i mieszkańcy miasta Tarnowa. Formy konsultacji zaproponowanych były to spotkania dwustronne, spotkania kilku zainteresowanych stron dotyczących danego podmiotu. Daliśmy możliwość, zaprosiliśmy do Tarnowa organizatorów Ogólnopolskiego Forum Menedżerów Ochrony Zdrowia i Samorządu i oczywiście wymiana korespondencji, informacji, opinii i wniosków. Takie formy adresowane było do państwa radnych, do związków zawodowych, samorządów zawodowych, do rad społecznych i pracowników placówek. Dla mieszkańców Tarnowa bezpośrednio przez Urząd Miasta Tarnowa podejmowane działania to spotkania indywidualne i możliwość uzyskania informacji telefonicznych, spotkanie otwarte, udział w badaniach ankietowych dwóch, cykliczne publikacje w miesięczniku tarnów.pl, który ukazuje się w nakładzie 6000 egzemplarzy od czerwca do września i publikacje na stronie internetowej miasta Tarnowa. Za pośrednictwem mediów były to konferencje prasowe, udział przedstawicieli mediów w spotkaniach na nasze zaproszenia, wywiady, odpowiedzi na bieżąco udzielane na zapytania państwa dziennikarzy. Krótko kalendarz. Rozpoczęliśmy 18 i 19 czerwca. Wtedy odbyły się 4 spotkania informujące o rozpoczęciu takiego procesu i takich działań. Państwo uczestniczyliście jako radni Rady Miejskiej w tych spotkaniach i bardzo za ten udział dziękuję. Odbyło się spotkanie indywidualne dla związków zawodowych działających w poszczególnych podmiotach, dla przedstawicieli samorządów zawodowych odrębne i odrębne spotkanie dla mediów. Od 20 czerwca w Centrum Spraw Społecznych dyrektor tegoż centrum i zastępca dyrektora przyjmowali mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji odnośnie tego procesu. Były to spotkania indywidualne, były to też rozmowy telefoniczne. Od 20 do 26 czerwca przez tydzień czasu państwo dyrektorzy wydłużyli czas pracy swojego centrum i 2 godziny byli do dyspozycji osób, które chciały uzyskać informacji na temat tego procesu i tych przekształceń. Od 18 czerwca na stronie internetowej naszego miasta tarnów.pl udostępniona została ankieta dotycząca oceny funkcjonowania między innymi oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na terenie Tarnowa. Wyniki tej ankiety państwo otrzymaliście w takim dodatkowym pakiecie materiałów. Gorąco państwa namawiam, kilka dni jest w państwa posiadaniu do zapoznania się z wynikami. Ogólny wniosek będzie zaprezentowany. Dla osób, które nie wiedzą, średnioroczna liczba wejść na naszą stronę to jest około 40 tysięcy. Wydrukowana została również ta sama ankieta w lipcowym numerze miesięcznika tarnów.pl, nakład 6 tysięcy egzemplarzy. 11 lipca na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie prezydent miasta Tarnowa i dyrektor Centrum Spraw Społecznych uczestniczyli w spotkaniu właśnie dotyczącym planowanych zmian w podległych miastu podmiotach. 23 i 28 sierpnia zostały zorganizowane 3 spotkania. I proszę zwrócić uwagę, odrębnie dla każdego z podmiotów, uwzględniając ich specyfikę. W spotkaniach tych uczestniczyli pracownicy poszczególnych podmiotów, dyrekcje tych placówek, przedstawiciele związków zawodowych działających w danej placówce, a także reprezentacja, która jest reprezentacją dla dwóch, co najmniej dla dwóch tych podmiotów i członkowie rad społecznych. Dyrektorzy placówek zaprezentowali założenia strategiczne funkcjonowania swoich placówek do 2015 roku z uwzględnieniem aspektów finansowych, projekcje finansowe, kadrowych, czyli polityka zatrudnieniowa i generalnie zarządzanie zasobami ludzkimi i domeny swojej działalności. Każdy z dyrektorów zarządzający placówką taką prezentację zaprezentował, otwarty był na pytania i odpowiedzi. 30 sierpnia odbyło się spotkanie, które Związek Zawodowy nazwał Okrągłym Stołem, albo które my uważamy, że mogło być Okrągłym Stołem na wniosek Związków Zawodowych. Do udziału w tym spotkaniu zostali zaproszeni państwo radni, dyrektorzy SPZOZ-ów, członkowie rad społecznych, przedstawiciele związków zawodowych, samorządów zawodowych, związków medycznych. Obecne były tarnowskie media. To chyba spotkanie, które trwało najdłużej i chyba tu najwięcej udało się taką interakcję, do takiej interakcji doprowadzić. Ale to już ocenne z mojej strony. 31 sierpnia w Centrum Spraw Społecznych odbyło się spotkanie z grupą zawodową pielęgniarek Mościckiego Centrum Medycznego. Wspomniane forum, ogólnopolskie forum menedżerów zdrowia, ochrony zdrowia i przedstawicieli samorządów pod tytułem Przekształcenia podmiotów leczniczych, szanse i zagrożenia z udziałem ekspertów krajowych właśnie z tej dziedziny. Pan prezydent miasta Tarnowa do uczestnictwa w tym forum wysłał do państwa zaproszenia, do tarnowskich radnych, do dyrektorów podległych miastu podmiotów, do przedstawicieli związków zawodowych. Część z państwa zechciała wziąć czynny udział w tym spotkaniu. Myślę, że to nie były zmarnowane godziny. 10 września podczas trwania tego forum odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta Tarnowa dotyczące planów komercjalizacji. W spotkaniu tym wziął udział ekspert Związku Miast Polskich do spraw zdrowia, pan Marek Wójcik. 12 września spotkaliśmy się ponownie w składzie, jak państwo widzą i doskonale pewnie pamiętają, by pochylić się nad analizą przeprowadzonych dla każdej z placówek takich ocen i wyników. Dotyczyły one obszaru działalności z uwzględnieniem przede wszystkim konkurencyjności, źródła i struktury przychodów, organizacji sposobu zarządzania placówką i projekcji finansowych w kontekście wytyczonych kierunków rozwojowych. Tę analizę przeprowadzili, omówili i na państwa pytania byli gotowi udzielać odpowiedzi nasi doradcy z firmy doradczej, którzy za moment przedstawią szczegółową analizę. We wrześniu przekazaliśmy pod opinię i ankieta, o której wspomniałam, ankieta przeprowadzona przez Urząd Miasta Tarnowa. Proszę zwrócić uwagę na zakres pytania zamknięte w 3, 2 pytania otwarte. Dystrybucja wspomniana na stronach internetowych miasta w miesięczniku. Przeprowadzana od czerwca do września. Wpłynęło 736 ankiet. Proszę zwrócić uwagę, 77% badanych i ci, którzy zechcieli ankietę oczywiście zwrócić i się wypowiedzieć w tej kwestii, nie jest zadowolonych z tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna w naszym mieście. 92% dostrzega potrzebę przeprowadzenia zmian i 51% widzi szansę na poprawę sytuacji w momencie, gdyby pojawiły się kolejne podmioty niepubliczne. I za moment 4 slajdy z ankiety drugiej, która jest to ankieta prowadzona przez firmę Homo Homini o zdecydowanie większym zakresie, ale 4 pytania dotyczyły obszaru, który jest dzisiaj przedmiotem spotkania państwa radnych i procedowania nad uchwałami. Badanie przeprowadzone we wrześniu. Proszę zwrócić uwagę. Ocena dostępności do usług medycznych. Tym kolorem czerwonym i różowym. Źle i bardzo źle. Proszę zobaczyć, jaki to jest procent. 50,3%. Tak ocenia dostępność do usług medycznych w Tarnowie. 3 podmioty publiczne, patrz też samorządowa spółka, powinny mieć możliwość korzystania i typowania usług odpłatnych. Proszę zwrócić uwagę, że 6 na 10 zapytanych właśnie tak twierdzi, ale też 36% jest zdania odrębnego. Kobiety i mężczyźni są tu prawie że zgodni, a więc płeć nie odgrywa roli. I też proszę zwrócić uwagę, że zdecydowana większość badanych, a mamy zapewnienie wykonawcy tejże ankiety, że badania są reprezentatywne dla populacji miasta Tarnowa. Zdecydowana większość badanych korzysta z odpłatnych usług medycznych i też proszę zwrócić uwagę, że kilka razy częściej niż kilka razy w kwartale jest to grupa bez mała 7%. Dziękuję. To była informacja na temat przebiegu konsultacji społecznych odnośnie planów przekształceń podmiotów medycznych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Tarnowa.
Bardzo dziękuję, panie prezydent. Czy pan prezydent jeszcze?
Myślę, że w tej chwili damy głos naszemu ekspertowi wynajętemu do analizy samego procesu. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zanim jeszcze Państwo zaczną nam prezentować swoją analizę, ja bardzo proszę o ciszę, bo cały czas jest szmer przeszkadzający, szmer rozmów na sali. Bardzo proszę o ciszę.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Postaramy się krótko, chociaż no powiem, materiał jest obszerny, ale dlatego pozwolą Państwo, że po prostu niektóre slajdy może będziemy przeskakiwać z racji na no, ograniczoną jednak ilość czasu. O, już wszystko w porządku. Na wstępie pokrótce, jak wygląda przekształcenie w ustawie o działalności leczniczej z takimi wypunktowaniem najważniejszych elementów. Mianowicie, jeżeli chodzi o formułę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak najbardziej jest to formuła, którą nadal istnieje, nadal będzie mogła istnieć. Natomiast jednak wyraźnie tak ustawodawca no, traktuje tą formułę jako już przestarzałą, odchodzącą. O czym świadczyć mogą takie fakty z ustawy, że nowe SPZOZ-y nie będą mogły być tworzone. Wyjątkiem jedynie jest łączenie. SPZOZ został wskazany jako podmiot leczniczy, który nie jest przedsiębiorcą, co pociąga za sobą szereg ograniczeń, w tym między innymi w dalszym ciągu tak przeniesienie niejednoznacznych regulacji z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które w sposób jednoznaczny nie wskazują na możliwość udzielania odpłatnych świadczeń przez podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą. I wreszcie SPZOZ-y będą musiały być bądź zlikwidowane, bądź przekształcone w sytuacji niepokrycia przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego. Z kolei funkcjonowanie podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej ma sprzyjać efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów oraz racjonalizuje gospodarowanie posiadanym majątkiem. Proces przekształcenia można wydzielić kilka etapów. Obecnie znajdują się na etapie zainicjowania procesu przekształcenia. Po wcześniejszej projekcie uchwały w sprawie wyrażającej zgodę uzyskaniu opinii tak, związków zawodowych, rad społecznych, Komisji Zdrowia, będziecie Państwo obradować nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie. I jest to ten element i moment inicjujący proces. Kolejna decyzja, która również jest przed Państwem i ona także dzisiaj będzie obradowana, to decyzja o sposobie wyposażenia spółki w nieruchomości. Zasadniczo dwie możliwości: aport nieruchomości do spółek bądź wydzierżawienie. Również po stronie zakładów proces przekształcenia wymaga szeregu podjęcia czynności, przygotowanie kwestionariusza i wszystkich niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu przekształcenia. Samo przekształcenie jest sporządzane w formie aktu, tak, którego integralną częścią jest umowa spółki. Również należy wówczas no, określić, w jaki sposób zostanie wyposażony w majątek spółka. Istotnym elementem ustalenie wskaźnika zadłużenia zgodnie z ustawą o zakładach o działalności leczniczej. I wskaźnik ten ma zadecydować o ewentualnym powstaniu obowiązku bądź braku takiego obowiązku przejęcia przez podmiot dokonujący przekształcenia części zobowiązań. Po akcie przekształcenia następuje rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców i następnie zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dokonując przekształcenia zasadniczo w roku 2013, również elementem jakby tego procesu jest możliwość ubiegania się o dotacje z Ministerstwa Zdrowia. Dotychczasowe przekształcenia w województwie małopolskim. W skali jakby województwo małopolskie cechuje się niewielką skalą przekształceń w ogóle, tak?
Szanowni Państwo, kraju. Bardzo proszę jeszcze raz o ciszę. Przepraszam.
W województwie małopolskim, no można w uproszczeniu powiedzieć w ostatniej tak dekadzie, bo to są dane za lata do roku 2010, przekształcono, no tu można powiedzieć w cudzysłowie przekształcono, bo dopiero ustawa o działalności leczniczej dała możliwość faktycznego przekształcenia SPZOZ-u w spółkę kapitałową. Wcześniej wiązało się to z koniecznością długotrwałego procesu likwidacji i wcześniejszego tak tworzenia spółki. I w tym trybie w Państwa województwie przekształcono 6 szpitali, w tym jedno sanatorium uzdrowiskowe, 17 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego oraz 7 pojedynczych oddziałów szpitalnych. I tutaj powstały w wyniku tych przekształceń niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Na tle innych województw skala przekształceń, jeżeli chodzi o szpitale, których było 6 łącznie z tym jednym uzdrowiskiem, no można powiedzieć, jest gdzieś w średniej, tak się plasuje. Jeżeli chodzi o te, które szpitale u Państwa w województwie były przekształcane, to pierwsze przekształcenia to rok 2003, tak, i wojewódzki szpital. Ja też również tutaj zaznaczyłam, co może być interesujące, jak się w chwili obecnej kształtuje udział samorządu terytorialnego jednostki dokonującej przekształcenia w chwili obecnej, więc mamy tutaj 5 szpitali. Jedną z obaw związanych z przekształceniem czasami wiąże się ograniczenie usług, ograniczenie kontraktu. Po przeanalizowaniu tych wszystkich dotychczasowych przekształceń w Państwa województwie i na przykładzie Tuchowa postanowiliśmy to pokazać, jest, że sytuacja wręcz odwrotna. Wszystkie przekształcenia w większości doprowadzały raczej do sytuacji zintensyfikowania działań, rozszerzenia działalności, co się również wiązało ze wzrostem kontraktu z NFZ-em. Także nie jest to tak, że to są, nie wiem, rozszerzane tylko i wyłącznie działalności nastawione na działalność tak zwaną odpłatną. Kolejnym uwarunkowaniem zewnętrznym, na co także należy zwrócić uwagę, to jest to, że w chwili obecnej łączne zadłużenie, ale rozumiane jako zobowiązania wymagalne w województwie małopolskim wszystkich SPZOZ-ów wynoszą ponad 173 miliony złotych. I jest to tendencja narastająca od 2009 roku. Spadek zadłużenia będący jakby spowodowany ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji z 2005 roku przyczynił się tylko i wyłącznie do czasowego zahamowania wzrostu tego zadłużenia i już wówczas ministerstwo tak wskazywało na konieczność dalszych zmian zmierzających także do zmian formy organizacyjno-prawnych placówek. Państwa placówki nie są zadłużone, natomiast jest to bardzo istotne, bowiem tu zmieni się struktura tak na rynku, bowiem nastąpi wiele przekształceń wymuszonych, także sytuacja konkurencyjna będzie wyglądała inaczej. Także uwarunkowania demograficzne, najkrócej jak można, jak prognozowany spadek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, mniejszy udział ludności w wieku produkcyjnym, no są czynnikami, które są niezbędne do wzięcia pod uwagę przy planowaniu długoterminowych strategii rozwoju wszystkich podmiotów, tak, sektoru ochrony zdrowia. Konkurencja. Na wykresie przedstawiono, jak wygląda jakby liczba podmiotów publicznych i niepublicznych według starej nomenklatury i zmiana tej sytuacji w przeciągu okresu czasu 2006-2011. I tu na przykład lecznictwa ambulatoryjnego specjalistycznego, liczba tych niepublicznych zakładów, czyli tych obecnie podmiotów będących przedsiębiorcami, wzrosła z 29 do 43 na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Także liczba łóżek, liczba leczonych w szpitalach publicznych i niepublicznych, ta struktura na przestrzeni ostatnich kilku lat się zmienia i to jest tendencja coraz bardziej wyraźna. Pokrótce charakterystyka placówek od strony ekonomiczno-finansowej.
Charakterystyka aktualnej sytuacji finansowej placówek. Tutaj skupimy się na określeniu sytuacji majątkowej oraz finansowej. Sytuacja majątkowa zespołu przychodni specjalistycznych, czyli wartość posiadanego majątku oraz sposób jego finansowania, w tym wartość aktywów trwałych, środków pieniężnych, zobowiązań kredytowych. Na przestrzeni okresu 2009-2011 ta sytuacja była stabilna, wartość aktywów trwałych, czyli nieruchomości, wyposażenia wzrosła z 16 milionów 100 tysięcy do 17 milionów 700 tysięcy złotych, czyli mówimy tutaj o wzroście wysokości około 1,5 miliona złotych. Jednocześnie placówka utrzymuje wysoki poziom środków pieniężnych, co umożliwia bieżące regulowanie zobowiązań. Sytuacja płynnościowa jest bardzo dobra. Placówka nie posiada w tej chwili żadnych zobowiązań kredytowych. sytuacja finansowa, czyli wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży, wynik finansowy. Te przychody również w okresie 2009-2000, połowa 2012 są stabilne. Przy czym zauważalna jest lekka tendencja spadkowa. Wartość przychodów na koniec 2011 roku wynosiła niecałe 17 milionów. Natomiast dwa lata wcześniej było to 18,5 miliona prawie. Jednocześnie wynik finansowy tej placówki jest na poziomie około 1% wartości przychodów. To jest jakby z punktu widzenia analizy finansowej wynik niewielki. Wartość tego zysku nie jest wystarczająca do tego, żeby odtwarzać majątek ze środków własnych. Idziemy dalej. Miary efektywności finansowej, czyli zyskowność aktywów, czyli posiadanego majątku w latach 2009-2011, ona uległa zmniejszeniu. Zadłużenie placówki jest niewielkie, sięga 20% posiadanej sumy bilansowej. Jest to niewielki wskaźnik zadłużenia umożliwiający finansowanie inwestycji rozwojowych. Mościckie Centrum Medyczne. Sytuacja majątkowa. Jest to zdecydowanie mniejszy podmiot. Wartość sumy bilansowej na koniec czerwca 2012 wynosiła 4 miliony 111 tysięcy złotych. Wartość aktywów trwałych to jest 2 miliony 200 tysięcy. Przy czym to są wartości aktywów trwałych niewniesionych przez miasto do spółki. Wartość środków pieniężnych 1 200 000, czyli również w przypadku tej placówki mamy wysoką płynność finansową, czyli możliwość bieżącego regulowania zobowiązań. W przypadku tej placówki mamy do czynienia z kredytem. Wartość tego kredytu na koniec czerwca 2012 wynosi 750 tysięcy złotych. Jak widać na przestrzeni 2009-2012 wartość tego kredytu, tych zobowiązań kredytowych uległa zmniejszeniu. Przychody ze sprzedaży w Mościckim Centrum Medycznym na przestrzeni tego okresu również uległy zmniejszeniu. Wartość sprzedaży na koniec 2011 roku wynosiła 7 200 000 zł przy 8,5 miliona w 2009. Placówka ta na przestrzeni lat 2009-2011 pogarszała wynik finansowy. Na koniec 2011 roku wynik na poziomie netto, brutto to strata prawie 200 000 zł. W tym roku ta tendencja się odwraca. Prognoza jest taka, że wynik będzie dodatni. Wskaźniki efektywności Mościckiego Centrum Medycznego ze względu na ujemny wynik finansowy, rentowność zarówno na sprzedaży, jak i rentowność na posiadanym majątku jest ujemna. Wskaźniki płynności są dodatnie, ich wartości są na akceptowalnym poziomie. W przypadku tej placówki ze względu na posiadane zobowiązania kredytowe i inne zobowiązania wartość zadłużenia ogólnego jest wyższa i sięga połowy sumy bilansowej.
Bardzo istotnym czynnikiem, które Państwo muszą rozważyć, rozmawiając na temat przekształceń, są potrzeby inwestycyjne tych podmiotów, głównie związane z dostosowaniem obiektów do wymogów, a możliwości finansowe miasta, które obecnie jest właścicielem bądź w przypadku nieruchomości przy ulicy Kwiatkowskiego użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Potrzeby inwestycyjne, tylko i wyłącznie te związane z dostosowaniem, te, które muszą zostać zrealizowane do roku 2016, to w przypadku tych dwóch podmiotów przy ZPS-ie rzędu 8 milionów złotych i MCM-u ponad 4 milionów złotych. Przy czym udział konieczne będzie finansowanie zewnętrzne. Tak? W chwili obecnej w takiej formule prawnej SPZOZ-u, zwłaszcza w przypadku MCM-u, nie jest możliwe zaciągnięcie takiego zobowiązania bez poręczenia kredytu przez miasto. Natomiast poręczenia kredytu są jednym z elementów, które spowodują trudności bądź wręcz niemożność zachowania relacji, tak, wskaźnika zadłużenia, który obowiązuje już będzie obowiązywał od 2014 roku. No a Państwo wiecie nawet chyba lepiej niż my, bo będziecie borykać się, tak, z problemami uchwalenia budżetu już na rok 2013. Także pozostawienie, tak, w takiej strukturze, no, wymusza na podmiocie wówczas tworzącym SPZOZ-u jednak odpowiedzialność również za dostosowanie i konieczność wsparcia finansowego w realizacji tych inwestycji, choćby w postaci poręczeń kredytów. Decyzja dotycząca właśnie nieruchomości, czy aportem, czy dzierżawą. Zasadnicze różnice, no, jeżeli chodzi o aport, powoduje to, że kapitał zakładowy jest wyższy, także wniesienie nieruchomości jest tym czynnikiem, że te możliwości inwestycyjne faktycznie będą mogły być zrealizowane przez spółkę. Wniesienie majątku spowoduje obniżenie wyniku, tak, do opodatkowania, natomiast bez wydatków pieniężnych. W przypadku sprzedaży, tutaj jakby aspekt taki ujemny, tak, o których też należy powiedzieć, jeżeli chodzi o wniesienie majątku, no jest to z pewnością mniejsza kontrola miasta, zwłaszcza istotna w sytuacji gdzieś dalszego, nie wiem, sprzedaży pakietów. Natomiast dopóki jest to 100% udział, no Państwo zachowują jakby w zupełności kontrolę nad tym majątkiem. Spółka ma zdolność upadłości, o czym też należy powiedzieć, i tutaj z jednej strony wniesienie aportu jest tym elementem, który obniża ryzyko upadłości, bo jest wówczas wysoka wartość posiadanego majątku, no ale z drugiej w sytuacji zaistnienia takiej upadłości, no, ryzyko przypadku utraty bazy lokalowej. Również kwestia VAT-u bardzo istotna przy aporcie, przy czym no należy zaznaczyć tak, że wniesienie nieruchomości w formie aportu, no, jest czynnością opodatkowaną tym podatkiem, niemniej jednak istnieje duża szansa i prawdopodobieństwo uzyskania zwolnienia z tego podatku, no, bo są do nieruchomości zabudowane. Tutaj jak wyglądają te nieruchomości, dwie nieruchomości Zespołu Przychodni Specjalistycznych, jedna nieruchomość Mościckiego Centrum Medycznego. Tutaj przeprowadziliśmy analizę taką finansową dotyczącą porównania tych wariantów, natomiast z racji jakby ograniczonej ilości czasu, to tylko pokrótce chcę powiedzieć, że to bardzo jakby negatywnie wpływa na sytuację finansową podmiotów mierzoną ilością poziomu gotówki, tak? Gdyby obciążać czynszem dzierżawnym, więc to przeskoczymy. Prognozy finansowe były szczegółowo omawiane na naszym spotkaniu wrześniowym, dlatego tutaj no, nie będziemy już Państwa zajmować. Natomiast wnioski, tak, co najważniejsze, co wynika z tych prognoz finansowych, to to, że po przekształceniu w spółki, tak, będzie możliwość zrealizowania koniecznych inwestycji. Podatek CIT również nie będzie nad takim obciążeniem dla spółek, który, nie wiem, zagrozi ich funkcjonowaniu, i będzie możliwość faktycznego też rozwoju i działania na wysoce konkurencyjnym rynku, zwłaszcza w zakresie lecznictwa specjalistycznego, ambulatoryjnego, gdzie tutaj większa ilość podmiotów to są podmioty będące przedsiębiorcami. Mechanizmy wsparcia procesu przekształcenia. Z Państwa punktu widzenia najistotniejszy jest możliwość uzyskania dotacji w wysokości pożyczki udzielonej Mościckiemu Centrum Medycznemu, w wysokości, jaka będzie na dzień przekształcenia. Bardzo istotnym elementem w sytuacji braku zwolnienia z podatku VAT od czynności wniesienia aportu, wówczas jest to też element, który jest dotacja na ten cel, a to są faktycznie wysokie koszty będące barierą przekształcenia. Natomiast tutaj chcąc uzyskać z dotacji, warunkiem jakby niezbędnym, no, jest możliwie szybkie przeprowadzenie tego procesu, bowiem ustawodawca zarówno ograniczył te mechanizmy tylko do końca roku 2013 lub do wyczerpania puli środków. Nasze rekomendacje, tutaj krótkie podsumowanie argumentów, tak, argumentów za i przeciw, bo nie chodzi o to, żeby mówić, że wszystko jakby przekształcenie to tylko i wyłącznie same plusy. Oczywiście wiążą się z tym, tak, ryzyka i istotne argumenty, no, o czym chociażby świadczy tutaj obecność osób, które protestują w tym zakresie, i to właśnie z tych argumentów przeciw, to właśnie sprzeciw, obawa pracowników. Spółka ma zdolność upadłościową i z tym no, należy być tego świadomym. również zmieniające się regulacje prawne i stosunkowo tak nowa ustawa o działalności leczniczej i ścieżka, która jeszcze nie jest tak utorowana, wobec której nie ma orzecznictwa i niewielka skala siłą rzeczy przekształceń w tym trybie. Także to, co Państwa na pewno zastanawia, skoro nie ma tutaj konieczności, tak, przekształceń, to jaka, po co podejmować taką jednak trudną i niepopularną społecznie decyzję. Jednak musicie Państwo też rozważyć właśnie kwestie związane z inwestycjami i faktycznie jak to zostanie rozwiązane, jeżeli pozostanie zostawiona formuła SPZOZ-ów i w jaki sposób miasto będzie w stanie wesprzeć wtedy te zakłady. Funkcjonowanie w formie spółki, dostęp do kapitałów zewnętrznych na równi z innymi podmiotami, do środków unijnych, tak, równorzędny. Tutaj SPZOS pod tym względem jest mocno ograniczony, także jego zdolności kredytowe bez posiadania nieruchomości, a tego SPZOS nie może mieć. Również większa możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów nie tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym na wstępie wspomniałam, no SPZOS w dalszym ciągu to jest brak regulacji, które jednoznacznie pozwalają świadczyć działalność komercyjną publicznemu zakładowi. Spółka to również pełniejsze wykorzystanie zasobów lokalowych, sprzętowych, kadrowych, racjonalizacja i dostosowanie zakresu usług do potrzeb. Większa konkurencyjność, to najbardziej też istotne, mając właśnie na uwadze zmieniające się otoczenie i coraz większą zaostrzającą się konkurencję. Proszę Państwa, można powiedzieć argument za, dla niektórych może przeciw. No, funkcjonowanie w formie spółki, tu jest już realna odpowiedzialność zarządu i nadzoru właścicielskiego, nie tylko odpowiedzialność polityczna, ale faktycznie realna. Co należy wskazać, analizując sytuację finansową obecną placówek? Pod tym względem można powiedzieć, że jest to dobry moment na przekształcenie, bo Państwo nie jesteście w sytuacji przymuszenia, tak, konieczności do tego i właśnie powinno się zmieniać formę organizacyjno-prawną w momencie, kiedy jednostki są do tego przygotowane, tak, a nie zrzucać potem, tak jak to w większości było dotychczasowych przekształceń, stąd one też się tak źle kojarzą, że cały ciężar restrukturyzacji bardzo głęboki spoczywał po stronie spółki. Natomiast o czym należy pamiętać, że zmiana formy organizacyjno-prawnej jest tylko narzędziem, tak, w procesie ciągłej restrukturyzacji, nie jest jakby panaceum na wszystkie bolączki. Nasze rekomendacje, tutaj chciałabym jedynie na co Państwu zwrócić uwagę, na to, aby były jasno i mocno opowiedziane konsekwencje, co w sytuacji podjęcia decyzji pozytywnej, negatywnej. Jeżeli chodzi o brak zgody, to macie Państwo do tego pełne prawo, tak? To jest autonomiczna decyzja. Niemniej jednak bardzo ciężko, wręcz niemożliwe jest powiedzenie, nie zgadzamy się i zostawiamy ten temat. On będzie powracał, on będzie zajmował czas, będą ciągłe powracające się dyskusje, no do momentu, kiedy faktycznie, no nie życzę, ale będzie to konieczność, tak? Przy corocznym chociażby przyjmowaniu sprawozdania finansowego. Natomiast zbyt późno podjęta ta decyzja, no to już będzie działanie, no że tak powiem, tylko i wyłącznie tak naprawcze, a nie tak, jak macie Państwo teraz chwilę obecną szansę, jednak wyjście, krok naprzód i działanie rozwojowe. Również jest to sytuacja niekomfortowa z punktu widzenia obecnego funkcjonowania SPZOZ-ów, bo będzie to działanie jakby w warunkach ciągłej niepewności, co z pewnością nie przełoży się na najbardziej optymalną strategię rozwoju, na realizowanie inwestycji, bo jeśli cały czas będzie trwała dyskusja, no to jak cokolwiek planować na przyszłość. No i również wówczas konieczność wsparcia miasta w inwestycjach. Z kolei przeprowadzenie procesu zmiany formy organizacyjno-prawnej jakby w tym momencie, tak, w nieodległej przyszłości, no pozwala po pierwsze uzyskać dotacje, co jest zwłaszcza istotne w sytuacji Mościckiego Centrum Medycznego, ale również już umożliwi no takie poukładanie, zaplanowanie spółki, żeby wszystkim tym negatywnym czynnikom przeciwdziałać, tak, i jest to zdecydowanie wtedy taka działalność wyprzedzająca zmiany, które nadejdą, a na pewno nadejdą, niż jakby reagowanie na to dopiero, co się wydarzy. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że w takim przyspieszonym trybie, no ale tutaj rozumiem, że potrzeby czasu są bardzo ważne. Dziękuję ślicznie.
Jeżeli mogę dokończyć tą część i podsumować. Proszę Państwa, podczas tych prac zadałem kilka zadań osobom, które odpowiadały za przygotowanie procesu. Przede wszystkim prosiłem o uzyskanie pewności, że przekształcenia, które proponujemy, mają utrzymać i rozwinąć dotychczasowy poziom bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Utrzymać i rozwinąć. To był priorytet ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Prosiłem również, żeby uwzględnić w tym procesie możliwości rozwojowe, pojawienie się nowej infrastruktury, która spowoduje, iż nastąpi zwiększenie konkurencyjności tych dwóch podmiotów i jej oferty przy ubieganiu się o kontrakt z NFZ-u, czyli o świadczenia bezpłatne. To wybrzmiało w prezentacji Pani, natomiast myślę, że wymaga to podkreślenia, żeby w tej chwili Państwo o tym wiedzieli. Prosiłem również o analizę taką, czy ustawa o lecznictwie daje szansę rzeczywistego wsparcia i w jakiej wysokości. Usłyszeliśmy, że zarówno to dotyczy kredytów, pożyczek, ale dotyczy również aportów. Chcę powiedzieć tak, że zdecydowaliśmy się na ścieżkę wniesienia majątku do spółek. Będziecie Państwo procedować dalej o wniesieniu 11,5 miliona aportu do Mościc i blisko 18 milionów aportu do spółki. Co to daje? Oprócz możliwości naliczenia amortyzacji celem rozwoju i odbudowy bazy, daje kapitalne możliwości dźwigni finansowej pod zastaw, hipotekę, pod ten majątek, którymi będą dysponować. Czyli zwiększa się zdolność i możliwości kredytowe i inwestycyjne. W przeciwnym wypadku ciężar inwestycji będzie leżał cały czas wyłącznie na mieście. Daje przykłady w tym momencie spółek naszych miejskich, ich oceny generalnej funkcjonowania, na przykład największej MPEC, która wykonała blisko 100 milionów inwestycji, nie sięgając do kasy miejskiej. I to trzeba sobie uświadomić. Daję Państwu rękojmię utrzymania nadzoru właścicielskiego i również deklarację, że w dającej się przewidzieć perspektywie, czyli mojej prezydentury, na pewno nie sięgnę po dywidendę do tych spółek i wszystko, co zostanie wypracowane w formie zysku, może zostać przeznaczone na rozwój. Prosząc o przygotowanie tych przekształceń, również zwracałem uwagę na możliwość zwiększenia oferty o usługi dające szansę na wzrost przychodów, czyli częściowo odpłatne. A tych możliwości albo z dużym ryzykiem w tej chwili nie ma. A to z kolei nie tylko daje poprawę kondycji spółek, ale również poprawę statusu pracowników tamże funkcjonujących. Jeżeli ktoś tego nie chce, to oczywiście może powiedzieć nie. Możliwości rozwoju, o których powiedziałem, są dla nas też priorytetem. Państwo wiecie, albo nie wiecie, że wchodząc na Mościckiego 25-lecia, do Medicusa na Mostowej, wchodzicie do prywatnych przychodni. Ostatnio chyba dokonaliśmy nawet sprzedaży na rzecz prywatnych właścicieli przychodni przy 25-lecia. Część z Państwa jest związana z tą przychodnią. Rozwija się, jest dobrze zarządzana, tak jak dobrze zarządzane są spółki nasze publiczne, choć mają istotne ograniczenia, o których słowa wybrzmiały. Ta dobra kondycja plus majątek plus sprawność zarządcza gwarantuje, że spółki się będą rozwijać. Dlatego też, pomimo narażenia się na krytykę organizacji związkowych, a może i opinii publicznej, a może nawet na niepopularność tej decyzji, decyduje się na ten krok i kładę swój autorytet prezydenta na szali w przekonaniu, że ruch jest dobry dla mieszkańców, pracowników w spółkach i samych podmiotów przekształcanych. Tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję Panie Prezydencie. Zamykam punkt czwarty. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Bobuśka.
Panie Przewodniczący, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proszę o 15 minut przerwy. Dziękuję.
Dobrze. Wobec tego jest to wniosek formalny. Ogłaszam 15-minutową przerwę.